Godzina 9.32. Mówiliśmy o tym, że jest Barbórka, dzisiaj święto górników. Być może już za kilkanaście lat będzie to również święto górników kosmicznych. Sprawami kosmosu zajmują się przynajmniej w tym studio pan Michał Pakosz, kierownik projektu rakiety Bursztyn. Dzień dobry panu. Witam. I pan Tobiasz Majer, inżynier z zespołu projektowego. Witamy bardzo serdecznie. Rakieta Bursztyn wzleciała bardzo wysoko, ale powiedzmy naszym słuchaczom, co to jest.
Rakieta Bursztyn jest to demonstrator technologii. Jest to projekt finansowany przez Instytut Lotnictwa. Jest to projekt statutowy finansowany ze środków własnych. Ma on na celu rozwój technologii rakietowych w Polsce, zarówno do rakiet sądujących, jak i do rakiet mogących wynosić małe satelity na swoim pokładzie. Jest to projekt, w którym mamy jako Instytut Lotnictwa nabyć kompetencje w dziedzinie rakiet i w dziedzinie kosmiki.
A po co nam te kompetencje?
Kompetencje te nam są potrzebne do rozwoju większych jednostek, do współpracy z przemysłem i z firmami zagranicznymi. Oprócz tego do realizacji innych większych projektów, zarówno rakietowych, jak i kosmicznych, bo to są tematy bardzo pokrewne ze sobą.
A czym się rakieta Bursztyn różni od innych rakiet, które latają i których jest dużo? Nawet Korea Północna jest w stanie wystrzelić rakietę na ponad 4000 kilometrów ponad Ziemię.
Tak. Słyszeliśmy o tym. Rakieta Bursztyn głównie różni się tym od innych rakiet, że ma silnik hybrydowy. Jest to coś pomiędzy silnikiem na napęd na paliwa ciekłe, a silnikiem na napęd stały. Mamy tam część materiału pędnego, która jest w postaci stałej i utleniacz jest w postaci ciekłej. Jest to dość innowacyjna konstrukcja, można powiedzieć, jeśli chodzi o taki silnik. Mało jest takich silników wykorzystywanych w takich rakietach tego rozmiaru. No i jest to całkowicie nasza konstrukcja, polska, więc... To jest ta różnica, że to jest nasza polska hybrydowa rakieta. No
tak, wracamy do takich czasów, nie wiem, Goddarda, von Brauna, tak, gdzie są eksperymenty rakietowe z silnikami, napędami i my jesteśmy tam, gdzie oni byli w latach 30.
Nie do końca, dlatego że pan von Braun faktycznie korzystał też z natlenku wodoru, z której nasza rakieta korzysta, aczkolwiek u nas ten natlenek wodoru ma znacznie większe stężenie. Tam to było około 60%, o ile pamiętam. U nas jest to 98% plus, czyli jest to znacznie większe stężenie tego natlenku wodoru, co powoduje, że ta rakieta może lecieć szybciej, jest bardziej efektywna, bardziej ekonomiczna. Jest to samo uzyskanie tego natlenku wodoru. Technologia do tego potrzebna jest znacznie bardziej zaawansowana niż do uzyskania takiego natlenku wodoru 60%.
Tutaj chciałbym także zauważyć, że tutaj nie mamy zamiaru ani konkurować z Koreą, ani z Zachodem. Chcemy rozwinąć platformę, która będzie umożliwiała wstrzelenie się w rynek mniejszych satelitów. Znaczy rozwinąć jest trend rosnący i prognozy, z których wynika, że dąży się do miniaturyzacji satelitów, do strzelania zamiast dużych jednostek na orbitę, mniejszych jednostek i do tego celu potrzebne są mniejsze rakiety, tańsze.
Znaczy to jest taka dość prosta konstatacja, tak? Bo kiedyś trzeba było mieć maszynę do pisania, liczydło, aparat fotograficzny, magnetofon, a teraz wszystko mamy w kieszeni, w czymś, co ma, nie wiem, parę milimetrów na parę centymetrów. Nie? Więc siłą rzeczy to samo dotyczy również zaawansowanej elektroniki i pewnie te same efekty. Satelita, który kiedyś musiał ważyć tam te swoje 200 czy 300 kilo, teraz może ważyć pół kilo i mieć te same funkcje. Dobrze myślę?
Tak, idzie to w kierunku miniaturyzacji. Jeśli chodzi o masy, te satelity telekomunikacyjne czy inne są oczywiście cięższe niż 200 kilo, dlatego te rakiety też są znacznie cięższe. Natomiast tak, chodzi tutaj o robienie mniejszych satelit i zwiększenie dostępu do tej przestrzeni kosmicznej poprzez robienie mniejszych jednostek i oczywiście też tańszych.
parę lat temu polska prasa relacjonowała z entuzjazmem, że pojawił się pierwszy polski satelita i to był taki CubeSat, czyli 10 na 10 centymetrów, który gdzieś tam na pokładzie rakiety, bo było akurat miejsce, poleciał w kosmos. Panowie, mieliście coś do czynienia z tym projektem?
Realizowało to studenckie koło astronomiczne. Myślę, że chodzi panu o PWSATa pierwszego. Myślę, że Michał więcej mógł, może o tym powiedzieć. Ja wtedy nie byłem w studenckim kole astronautycznym. Teraz powstaje zresztą druga jego wersja.
Tak. I podobnie słyszałem o sukcesach polskich naukowców, bo jest to trochę żenujące moim zdaniem, no bo poważne państwo powinno mieć poważny projekt, program kosmiczny. Tymczasem my się tutaj ekscytujemy studenckim pojazdem, który poleci no tak po prostu jako działalność uboczna Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo akurat mają satelitę, który jest mniejszy, zostało trochę pojemności w ładowni, no to wrzućmy tam studentów. Państwo polskie powinno, pana zdaniem, tutaj pan Michał Pakosz, zajmować się kosmosem? To jest coś, co nas interesuje?
Jak najbardziej uważam, że państwo polskie powinno się zajmować kosmosem. Jest to kierunek bardzo rozwojowy. Jest to także kierunek, w którym są duże potencjalne pieniądze. Jest to kierunek, który może jak najbardziej wspomóc zarówno odbiorców.
A skąd te pieniądze będą w tym kosmosie?
Ogólnie mówi się, że każda złotówka wydana na program kosmiczny jest kilkukrotnie zwracana do państwa, które zainwestowało w danej dziedzinie kosmicznej. Jest to nawet przynajmniej sześciokrotnie może coś takiego wrócić. To są aplikacje zarówno naziemne, można korzystać z danych satelitarnych, z przetwarzania ich, ale można także korzystać, zarabiać na wynoszeniu odpowiednich ładunków. Więc tutaj pole do manewru jest bardzo szerokie.
Myślę, że w Polsce w ostatnich latach te firmy zajmujące się przemysłem kosmicznym dość mocno się rozwijają. Jakby możemy zauważyć trend tego, że coraz więcej powstaje, czy to mniejszych firm zajmujących się kosmosem, czy może też jakieś zagraniczne firmy przenoszą do nas siedziby.
Ale to też ma pan świadomość, że chodzi o to, że są pieniądze europejskie i jeżeli hiszpańska spółka przeniesie do Polski część działalności zarejestrującej, to będzie dostawać tą część, która należy się Polsce z funduszów Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Oczywiście, to jest prawda, ale też oni zatrudniają polskich inżynierów i jednak kształcą ich kompetencje. Tak? Możemy mieć nadzieję, że kiedyś ci polscy inżynierowie przejdą do polskich spółek kosmicznych i wtedy mamy jakby też na tym w jakiś sposób pośredni zyskujemy.
Jerzy Bielewicz.
Słyszymy ostatnio o silnikach pulsacyjnych wynoszących amerykańskie Patrioty. Czy coś panowie słyszeli na temat tej technologii? Czy takie silniki rakietowe, pulsacyjne, czy leży to w waszym zainteresowaniu? Może w korporacji z Amerykanami moglibyśmy zająć się tego typu technologiami?
Z tego, co mi wiadomo, to jakieś pierwsze początkowe prace w Instytucie Lotnictwa są prowadzone przez Zakład Napędów odnośnie jakichś takich bardziej niekonwencjonalnych napędów rakietowych, jak pulsacyjne. Są to póki co pierwsze prace, ale co do współpracy, no myślę, że jeszcze trochę musimy na to poczekać, aczkolwiek w przyszłości, jeżeli będziemy mieli w tym kierunku jakieś dobre wyniki, nie widzę takich przeszkód. Ale
powiedzmy o rozwiązaniu, na którym panowie pracowaliście, czyli jak do tej pory rozumiem, jest polska technologia pozyskiwania wysoko skoncentrowanego nadtlenku wodoru. Tak. Wzór chemiczny tego to jest?
H2O2.
Po prostu?
Po prostu.
Tak, to jest wysoko stężone. Słucham?
Tak, to jest silny utleniacz, silna woda utleniona, jak to niektórzy lubią mówić, ale no woda utleniona ma 3%, a nadtlenek wodoru 98%.
I teraz ta woda wchodzi w reakcję z czym, żeby doszło do ciągu, do eksplozji?
Ogólnie jest to na tyle dobry utleniacz, że może być stosowany jako nawet jednoskładnikowy materiał pędny przy rozkładzie chociażby katalitycznym. I takie silniki też są w instytucie, powstają, natomiast tutaj w aplikacji do rakiety Bursztyn, w rakiecie hybrydowej, taki utleniacz natlenek wodoru reaguje z polietylenowym ziarnem paliwa.
Czyli też... zbieramy butelki po prostu stare od mleka i od coli i napędzamy tym rakiety, które wynoszą w kosmos towary.
Oj, naczytałeś się Lema.
Nie, no dobrze.
Chyba butelki od coli nie są z polietylenu, ale to też jest polimer jakiś. Także w dużym, bardzo dużym przybliżeniu teoretycznie można tak powiedzieć, aczkolwiek jest to trochę bardziej skomplikowane ze względu na to, że na przykład samo to ziarno polietylenowe musi być specjalnie przygotowane, musi mieć specjalny kształt. Ten natlenek wodoru też tam w odpowiedni sposób musi zostać dostarczony do tego. Jeżeli spełnimy szereg różnych warunków, to tak, wtedy z butelek od coli możemy polecieć.
Ale w konfiguracji tego projektu na jaką, bo to też nasi słuchacze oczywiście wiedzą, ale warto to powiedzieć raz jeszcze, jest kilka orbit, na które nas interesują. Ta zwana niska orbita Ziemi, to jest co, od 100 kilometrów?
Nie, orbity Leo to już są pułapy od przynajmniej 400 kilometrów. To już jest taki.
Jest pan w stanie swoją rakietą Bursztynem dolecieć do tej orbity?
W tej konfiguracji rakieta Bursztyn dolatuje na pułap maksymalnie 100 km. Nie jest to w tej konfiguracji rakieta orbitalna, jest to rakieta suborbitalna. Po pierwsze, tak jak mówiłem, jej celem było rozwinięcie technologii. Po drugie, umożliwia też przeprowadzanie badań w warunkach mikrograwitacji.
Tak, ja się zgadzam. To jest prawda, co mi opowiedział.
A czy są prace nad taką suborbitalną wersją, czy też zatrzymujemy się na razie na tym etapie, do którego dotarliśmy?
Znaczy to jest właśnie wersja suborbitalna. Nad wersją orbitalną prace statutowe Instytutu Lotnictwa jeszcze nie są prowadzone, aczkolwiek powstają koncepcje współpracy z innymi państwami w większych programach, w których właśnie moglibyśmy tam swoją część, swoją działkę mieć w oparciu właśnie o technologię, które już rozwinęliśmy.
O jakim ładunku mówimy w takich zastosowaniach codziennych? Powiedzmy sobie, panowie na pewno, w ekonomii, tak? Jerzy Bielewicz potwierdzi, obowiązuje zasada 80-20, czyli z jakiegoś puli dóbr 20% jest bardziej atrakcyjnych niż pozostałe 80% i wobec tego 80% podąża za tą klientów, podąża za tym 20-procentowym zasobem. No i teraz pytanie, jak to wygląda na rynku rakietowym? Gdzie jest ta zasada Pareto, gdzie jest to 20% najbardziej korzystnego finansowo rynku?
Myślę, że najbardziej korzystne w dzisiejszych czasach to są satelity komunikacyjne, dlatego że znaczna większość tych satelit to są satelity komunikacyjne, które są wynoszone. Myślę, że szczególnie interesujący w dzisiejszych czasach jest rynek prywatny, czyli jakieś małe, mniejsze firmy, które wynoszą za mniejsze pieniądze, mniejszymi rakietami znacznie jakby jest krótszy czas oczekiwania na takie firmy i na pewno tam jest potencjał. Myślę, że to tyle. Rynek po prostu idzie w mniejsze, prywatne firmy, które wynoszą takie rzeczy. Aczkolwiek Polska również powinna mieć swój program kosmiczny.
Tak, no tutaj uważam, że najwięcej zarabia się na wykorzystywaniu danych z satelitów, które znajdują się na orbicie. Jest to chociażby aplikacje na smartfona, prognozy pogody, obserwacje terenów. To jest ten sektor, który po prostu wykorzystuje. To jest sektor docelowy, sektor, który płaci właśnie za
No i jaki ładunek można wywieźć tym Bursztynem, który by spełniał te funkcje, o których przed chwilą mówiliśmy?
No tutaj, tak jak mówię, Bursztyn nie jest w stanie wynieść ładunku, który będzie przez znaczący czas orbitował wokół Ziemi, więc tutaj się raczej ukierunkowujemy na badania w mikrograwitacji, to znaczy chociażby walidację podsystemów, które potem mogłyby być zastosowane na orbicie w satelitach. bądź różnych eksperymentów fizycznych, biologicznych, chemicznych, inżynieria materiałowa, procesy spalania. To są badania, które mogły być przeprowadzone w czasie takiego lotu rakiety, bo tutaj można powiedzieć, że podczas takiego jednego lotu bursztyna na pułap około 100 km możemy osiągnąć warunki obniżonej grawitacji nawet do tysięcznej części grawitacji ziemskiej przez około 2,5 minuty, więc to już jest czas, w którym eksperymenty mogły być przeprowadzane i ta technologia potem mogłaby być wdrażana na orbitę. Jest to alternatywa dla takich rozwiązań jak loty paraboliczne czy testowanie chociażby na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, co jest obarczone dużym kosztem. Tak.
O kilka rzędów wielkości droższe. Ta cena frachtu kosmicznego powoli spada, tak? Jesteśmy teraz, nie wiem, za miesiąc być może poleci rakieta SpaceX Falcon Heavy, który obniży znowu cenę tego kilograma na orbicie z 20 tysięcy jeszcze parę lat temu do jakichś 5 tysięcy dolarów, tak to się mówi. Czy w tej sytuacji ta technologia, którą rozwijamy w Polsce, ma szansę być konkurencyjna?
Myślę, że ciężko teraz powiedzieć, dlatego że mamy długą drogę nadal do tego, aż, nie wiem, będziemy wynosić ładunki jak Falcon Heavy czy inne firmy takie większe. Ale myślę, że kluczowe jest to w tym wszystkim, żeby nasza Polska, jak i każde inne kraje miały możliwość wynoszenia swoich rzeczy na orbitę. W Falconie poza tym, że Stany Zjednoczone mają z tą ceną schodzą, to jest świetne, ale poza tym im bardzo zależy na tym, żeby się uniezależnić na przykład od silników rosyjskich i tak samo jest z każdym innym krajem. To nie tylko chodzi o cenę, to chodzi też o to, żeby się czasami uniezależnić od usług innych dostawców.
Takim hasłem właśnie tego, co dzieje się w tej chwili w tych badaniach dużej klasy, to są statki wielokrotnego użytku, nie? Zgodzicie się panowie, że coś, co wraca po prostu w miarę nienaruszone i można tym jeszcze raz polecieć, no to jest taka powtórka promu kosmicznego, tylko w znacznie tańszej wersji. Pytanie, czy jednorazowa siłą rzeczy rakieta Bursztyn będzie w stanie, nawet załóżmy już rozwinięta, już taka gotowa do lotów na tą niską orbitę, czyli za parę lat będzie w stanie ekonomicznie rywalizować właśnie chociażby z Falconami.
Tutaj trzeba mieć na uwadze, że to jest zupełnie inny rząd wielkości. To nie jest ta sama kategoria rakiet. My tutaj na pewno nie będziemy konkurować z takimi firmami jak chociażby SpaceX. Ten rynek jest tak na dobrą sprawę niedostępny dla Polski, jeśli chodzi o tego typu wielkości launchery, więc tutaj nie widzę dużego pola do konkurencji.
Powiedzmy panowie o ludziach, którzy stoją za tym projektem Bursztyn, bo to jest znakomita okazja, chyba jedyna, żeby opowiedzieć o tym, czyj to był pomysł, kto to przepchnął, bo to jest bardzo trudne w polskiej rzeczywistości przepchnąć coś, czego nikt inny nie zrobił, bo na przykład podstawowym argumentem, żeby czegoś nie robić, jest to, że gdyby to było możliwe, Amerykanie już na to dawno by wpadli. Nie wiem, czy spotkaliście się z...
Albo się nie da, to też jest często argument.
Albo się nie da, tak. I mówi to absolwent politologii albo geografii, który został urzędnikiem, człowiekowi po studiach, po doktoracie z Politechniki.
Tak, tutaj na pewno trzeba oddać hołd profesorowi Wolańskiemu, który zajmuje się, że tak powiem, biznesem rakietowym, technologiami rakietowymi już od praktycznie całą swoją działalności na Politechnice Warszawskiej. On też był inicjatorem studenckiego koła astronautycznego i sekcji rakietowej na Politechnice, na której większość zespołu, która pracuje przy rakiecie Bursztyn, miała też swój wkład, więc tutaj w 2014 roku profesor Wolański zainicjował projekt rakiety Bursztyn. Złożyło się też na to okoliczności tego, że udało nam przez naszych chemików instytutowych opracować metodę zatężania tego natlenku wodoru do stężeń powyżej 98% i szereg takich działań i rozwoju kompetencji złożyło się na to, że umożliwiło nam to rozwój rakiety. Oczywiście tutaj nie było to proste, tak jak Tobiasz mówił, wiele razy spotykaliśmy się ze zdaniem, że tego się nie da zrobić, coś będzie za drogie albo w polskich warunkach to jest niemożliwe do wykonania. Ale chciałbym też podkreślić, że w 2014 roku nasz zespół liczył kilkanaście osób, było około 10-12 osób. Teraz w trakcie rozwijania projektu i wykonywania też innych działań nasz zespół liczy ponad 25 do 30 osób, więc tutaj widać, że to też jest perspektywiczne.
Jakie to są specjalności w zespole?
Głównie zajmujemy się napędami na stały materiał pędny, napędami hybrydowymi, napędami na ciekłe materiały pędne, zarówno do zastosowań rakietowych, jak w rakiecie Bursztyn, no ale także do zastosowań satelitarnych. Mamy chociażby, opracowujemy silnik na stały materiał pędny do deorbitacji satelity, ponieważ wchodzi wymóg, regulacja prawna, że w ciągu 25 lat po zakończeniu misji satelity jest konieczność deorbitacji takiego satelity i usunięcia takiego właśnie śmiecia kosmicznego, żeby nie zagrażał i nie zaśmiecał orbity.
Mamy też w zespole chemików oraz Instytut Lotnictwa. My jesteśmy z Centrum Technologii Kosmicznych, ale cały Instytut Lotnictwa jest podzielony na pewne komórki i współpracujemy też z innymi komórkami, które na przykład tworzyły elektronikę do rakiety, więc to jest tak, że też nie tylko sami wewnętrznie opracowywaliśmy tą rakietę, tylko na przykład komputer był opracowywany też przez jakąś inną komórkę Instytutu Lotnictwa.
Nie wiem teraz, czy panom nie zrobię kłopotu, bo chciałem zapytać się o udział Polskiej Agencji Kosmicznej w tym projekcie.
Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o projekt Bursztyna, jest to projekt finansowany w 100% ze środków statutowych Instytutu Lotnictwa. Więc tutaj o jakiejkolwiek ingerencji innych podmiotów nie możemy mówić.
To jest sposób powiedzenia, że Polska Agencja Kosmiczna nie przyłożyła się do tego w ogóle. Teraz jesteśmy na etapie, odbył się lot testowy, osiągnęliście państwo wysokość?
15 kilometrów, był to lot z nie w pełni zatankowanym zbiornikiem, więc oczywiście osiągi rakiety są wielokrotnie wyższe. Pierwszy lot, tak jak to pan zauważył, odbył się na mniejszy pułap, co było spowodowane ograniczeniami prawnymi, jeśli chodzi o wysokość, na którą taka rakieta może polecieć. A druga rzecz jest taka, że poligon ma ograniczony obszar i ze względów bezpieczeństwa, jeżeli wystrzelimy taką rakietę, ona oczywiście jej części gdzieś opadną. Ze względów bezpieczeństwa nie chcielibyśmy, żeby części takiej rakiety opadły poza obszar poligonu, chociażby na pobliskie wnioski. Zatem jesteśmy ograniczeni tym górnym limitem pułapu.
Czyli praktycznie rzecz biorąc jest szansa, żeby wystrzelić ją na pełną wysokość?
W Polsce może być o to ciężko. Można próbować.
Państwo poprzednicy w latach 60. strzelali gdzieś nad morzem, tak? Słynna rakieta Meteor, która poleciała w kosmos, z czym wywołała popłoch towarzyszy radzieckich, którzy cały projekt szybciutko nakazali rozmontować.
Zobacz. No, my nie chcemy wywoływać takiego popłochu.
Nie ma już towarzyszy radzieckich.
Tak. Aczkolwiek. No, przepisy trochę się zmieniły od tamtych czasów i żeby wystrzelić na taką odległość rakiety, trzeba jednak zapewnić, żeby ona bezpiecznie spadła, żeby nie zakłóciła przestrzeni lotniczej w danym obszarze. Jest to znacznie, znacznie bardziej skomplikowane niż kiedyś. Tak naprawdę z tego, co się orientowaliśmy, na 100 kilometrów czasami mogłoby być łatwiej wystrzelić ją na przykład w innym państwie, tak gdzieś w Szwecji albo Norwegii, gdzie mają znacznie większy poligon.
I może to spaść na przykład do morza wtedy.
Tak, albo znaczy, jeżeli rakieta też spadnie do morza, to trochę dla nas jest to, mamy mniej informacji, bo może się zdarzyć, że nie znajdziemy części tej rakiety, bo na przykład gdzieś będzie głęboko. A dla nas jednak jest to też kluczowe, żeby taka rakieta spadała na poligon, żebyśmy mogli tą część pooglądać.
No tak, ale już ustaliliśmy, że w Polsce nie ma takiego poligonu, więc co w takim razie?
Tak jak tutaj Tobiasz powiedział, prowadzimy rozmowy z firmami zagranicznymi, chociażby właśnie ze Szwecją czy Norwegią. Tam jest możliwość strzału na poligonie, niekoniecznie właśnie w morze, więc taka rakieta mogłaby być spokojnie do odzyskania na terenie poligonu. Tutaj jeszcze odnośnie strzelania w morze w Polsce, od czasów Meteora zmienił się też trochę ruch morski. Więc ten obszar ciężej by było ograniczyć, jeśli chodzi o obszar właśnie.
Zbliża się godzina 10, więc musimy powoli kończyć. Ministerstwo Obrony wyraziło zainteresowanie panów projektem?
Dostajemy sygnały z wielu firm, z wielu ministerstw. Wiele podmiotów jest zainteresowanych naszym projektem. Tutaj oczywiście nie mogę zdradzać żadnych szczegółów. Rozmowy są prowadzone na bieżąco.
Bo projekt ciekawy, fajny, polski, więc mieści się we wszystkich takich siatkach pojęciowych obecnych władz. Innowacyjny, polski, warto wspierać. Bardzo serdecznie panom dziękuję, trzymamy kciuki. Proszę nas informować, co się będzie działo.
Będziemy.
Panowie bardzo. Michał Pakosz, kierownik projektu rakiety Bursztyn i Tomasz Majer, inżynier z zespołu projektowego, byli naszymi gośćmi.
Dziękuję.
My Państwa już żegnamy, bo to koniec poranka. Żegna Państwa Karol Smyk, który realizował przez 3 godziny, proszę Państwa, siedział, machał tymi potencjometrami na tablicy rozdzielczej. Żegna Państwa Antoni Opaliński, który tutaj pracowicie przygotował ten poranek. Żegna Państwa Jerzy Bielewicz, który towarzyszy nam od 7 rano. Bardzo pięknie dziękujemy. Ja się nazywam Aleksander Wierzejski. Ja prowadziłem ten program. Doprowadziłem go do końca. Przekazuję teraz studio panu Romanowi Zawadzkiemu i będzie wreszcie jakiś wartościowy kawałek w naszym radiu.